Przed chwilą wychodzi się Państwo z serwisu Radia Wytwańskiego. Andrzej Materski, szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie.
Rozmawiajmy jak ludzie.
O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słanowicza 17.
Zanim zaproszę Państwa na audycję Porozmawiajmy jak ludzie, posłuchajmy piosenki z cyklu Niedziela z ładną piosenką. Dzisiaj Chris Ria.
Niedziela z ładną piosenką.
Niedziela z ładną piosenką.
Zaśpiewał nam Chris Ria w ramach Niedzieli z ładną piosenką, a już zapraszam Państwa na audycję Porozmawiajmy jak ludzie. Ostatnia niedziela miesiąca to czas na podsumowanie tego wszystkiego, co zdarzyło się w życiu społeczno-politycznym w naszym kraju właśnie w tym pierwszym miesiącu 2010 roku. Gośćmi dzisiejszej audycji tradycyjnie, jak to w ostatnią niedzielę miesiąca w audycji Porozmawiajmy jak ludzie, będą posłowie z naszego regionu. Dzisiaj gościć będziemy w audycji pana Krzysztofa Wawrzyńca-Borkowskiego, posła Polskiego Stronnictwa Ludowego, pana Czesława Mroczka, posła Platformy Obywatelskiej, panią Stanisławę Przątkę, posłankę SLD oraz pana Krzysztofa Tchórzewskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości. To o godzinie 17, a teraz słuchamy muzyki.
poświtło brzask. Dziś wszystko oddam, żeby znów tam być. Jest przy mnie ktoś, kto spełnia moje sny. No to co? Bałtyk bywa zimny, prawie lód. No to co? Słońce nie wygląda spoza chmur. Mimo to, co pod Helką łoży, to mój świat. Wolę go bardziej niż południe złoty piach. Może plaża ja. Kolejny minął rok, znów letni dzień. Grand Hotel, monotłum, słońce i dzień. W Operze Leśnej znów festiwal trwa. Bursztyny, Słowik, śpiew na scenie ja. No to co? Radio gdzieś za ścianą głośno gra. No to co? Depka po południu trzeci raz. Lubię to, lubię to. Księżyc nad jastarnią świeci tak. Wracam tam, tam. I tak mam od wielu, wielu lat. Może zdarzenia.
Rezygnacja premiera Donalda Tuska o ubieganie się o prezydenturę w naszym kraju. Prace komisji sejmowych, plan reformy finansów państwa, dalej sprawa samobójstw w polskich więzieniach, czy jak walczymy z zimą, czy skutecznie, na ile skutecznie, to niektóre tematy, które będą tematem dzisiejszej audycji. Porozmawiajmy jak ludzie, to już od godziny 17.
I never really
mija pierwszy miesiąc 2010 roku i będziemy ten miesiąc podsumowali w życiu społeczno-politycznym naszego kraju. W audycji porozmawiajmy jak ludzie. Gośćmi audycji będą posłowie pan Krzysztof Wawrzyniec-Borkowski, pan Czesław Mroczek, pani Stanisława Przątka i poseł Krzysztof Tchórzewski. Serdecznie zapraszam o godzinę 17.
Mówiłeś mi, że przyciągam gniew, że za nic masz mu niewinność. Kazałeś mi trudną drogą iść, za stróża mieć tylko ciemność. Patrzyłeś, jak wyostarczam się i spadam w odsłoń będę mną. Widziałeś, jak mieszam z winem krew, by obłaskawić to. My serce bije i tak na przekór wiąże, ciągle czuję twój gniew nade mną. My serce bije i nie zatrzymasz go. My serce bije i tak na pewno.
Audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita, Siedlce, ulica Słonowicza 17.
Wśród wielu tematów miesiąca stycznia przejawił się ponownie temat związany z awarią rządowych samolotów. To miało miejsce przy wyprawie polskich ratowników na Haiti w związku z trzęsieniem ziemi. O stan floty lotniczej rządowej zapytamy także naszych gości, posłów, którzy będą obecni podczas audycji. Porozmawiajmy jak ludzie, a to już od godziny 17.
Show me now. Feel it now. Quiero oír los versos de tus labios y sentir junto a ti la melodía de tu voz. Na, 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 na.
Audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita, Siedlce, ulica Słonowicza 17.
Andrzej Materski, jeszcze raz serdecznie Państwa witam, szczęść Boże. Już w audycji Porozmawiajmy jak ludzie, dzisiaj spotkanie z naszymi posłami. Jak na razie w studio pojawiła się jedna osoba, konkretnie poseł Czesław Mroczek, poseł Platformy Obywatelskiej. Myślę, że pozostali posłowie dotrą do nas. No ale zaczynamy naszą rozmowę. No, myślę, że takim najbardziej znanym tematem, który dotarł do wszystkich, myślę, była sprawa rezygnacji premiera Donalda Tuska z kandydowania na fotel prezydencki. Pan jak się odnosi do tej decyzji premiera? Wszak jest pan członkiem tej samej partii.
Przede wszystkim witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Jeżeli chodzi o tę decyzję w Platformie Obywatelskiej, było nawet, mówiąc szczerze, oczekiwanie co do takiej decyzji pana premiera. Oczywiście nie wszystkich, ale znaczna część osób działających w Platformie, w szczególności posłów, liczyła się z taką decyzją, czy więcej, tak jak mówiłem, oczekiwała takiej decyzji. Ta decyzja rozwiązuje kilka ważnych problemów. Jeżeli chodzi o Polskę, o państwo polskie, to będziemy mieli ciągłość władzy. Premier nie będzie zaangażowany w kampanię wyborczą, w kampanię prezydencką. Rząd będzie działał i będzie działał z silnym przywództwem. Myślę, że ta kampania wyborcza też będzie inaczej przebiegać. Ona nie będzie już tak ważna. Skutki tej kampanii wyborczej nie będą decydować o przyszłej scenie politycznej w Polsce. Ta kampania wyborcza, z czego jeszcze nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale ta kampania wyborcza będzie miała o wiele mniejsze znaczenie niż się wydawało. Z punktu widzenia Platformy, kończąc ten wywód, ta decyzja premiera oznacza, czy powoduje, że nie będziemy zajmowali się sobą. Znaczy, przywództwo w maju Platforma będzie miała zjazd, na którym będziemy wybierać władzę Platformy na nową czteroletnią kadencję. I gdyby premier zdecydował się wziąć udział w kampanii wyborczej, w domyśle wygranej kampanii wyborczej, bo tak wynika z sondaży, mielibyśmy problem, kto byłby następcą Donalda Tuska, jeżeli chodzi o szefostwo w Platformie. Tego problemu w tej chwili nie mamy. Znaczy, oczywiście będą wybory, ale premier Tusk ma tak silną pozycję, ma tak wielki autorytet niekwestionowany w Platformie, że dzisiaj można powiedzieć, że wszystko jest oczywiste.
Panie pośle, mówi pan, że zbliżająca się kampania prezydencka nie będzie ważna, a mi się wydaje, że chyba odwrotnie, no bo właściwie główny pretendent do tego miejsca według sondaży, bo tu trzeba cały czas zastrzegać się, rezygnuje. W związku z tym szanse pozostałych kandydatów jakby naturalnie rosły. W związku z tym powinna być taka walka właśnie przedwyborcza wśród kandydatów o ten fotel.
Znaczy, jedno nie wyklucza drugiego. Znaczy, to, co pan mówi, absolutnie, panie redaktorze, nie stoi w sprzeczności z tym, co mówiłem. Kampania będzie ciekawa. Z całą pewnością będzie ciekawa. Niektórzy jakby uwierzyli w swoje szanse po tej decyzji premiera. Ja mówiłem o czym innym. Znaczy, gdyby w tę kampanię zaangażował się również premier Tusk, szef największej partii o największym poparciu w tej chwili w Polsce, to w dodatku urzędujący premier, to skutki tej decyzji byłyby wielopłaszczyznowe. Że powstałby problem, kto będzie przyszłym premierem w razie wygranej, prawie pewnej wygranej premiera. Przywództwo w Platformie, o czym mówiłem. Skutki tej decyzji, tych wyborów prezydenckich, jak powiedziałem, byłyby wielopłaszczyznowe, otwierałyby wiele, wiele nowych możliwości. W tej chwili po tej decyzji premiera te skutki takie już nie będą. Ten wynik wyborów nie będzie miał tak wielopłaszczyznowych skutków.
Platforma zastanawia się, kogo wystawi do wyborów. Czy pan ma już swoich faworytów, jeśli chodzi o Platformę?
Znaczy, z punktu widzenia tego, co w tej dyskusji publicznej na ten temat padło, sam premier dzisiaj w rozmowie z Moniką Olejnik jakby też koncentrował się wokół dwóch kandydatów, no to w tej chwili co prawda zastrzegł się, że może być tam i jeszcze inny kandydat. Wokół dwóch osób koncentruje się, czy wokół ten wybór będzie w Platformie będzie dotyczył dwóch osób. Bronisława Komorowskiego i Radosława Sikorskiego.
Panie pośle, ale wróćmy jeszcze do samej decyzji premiera Donalda Tuska. No, ja mimo wszystko uważam, że ta troszeczkę decyzja jest dziwna, no bo jeżeli spojrzymy na to wszystko, co działo się w ostatnich dwóch latach, kiedy sondaże, kiedy właściwie no, premier, cała Platforma mówiła, że raczej sugerowała, że premier Donald Tusk wystartuje w tych wyborach, no i z przekonaniem, że wygra. Tymczasem następuje zwrot. No, to mimo wszystko jest troszeczkę dziwna decyzja.
Znaczy, nie tyle dziwna, co z całą pewnością jest zaskakująca i ta decyzja punktu widzenia polskiej sceny politycznej, o czym mówiłem, oczekiwań również konkurentów, to jest decyzja bardzo doniosła w skutkach i zaskakująca dla odbiorców. To z całą pewnością. Ona zupełnie zmienia logikę najbliższych wyborów. Z punktu widzenia Platformy, o czym mówiłem, ale również tego, co się będzie działo w państwie, ta decyzja jest dobra, najkrócej mówiąc. I myślę, że to jakby premier o tym mówił, ale trzeba jasno myślę o tym mówić. Ta dwubiegunowość polskiej polityki, która od kilku lat jest faktem, czyli bardzo poważny spór między Platformą Obywatelską i PiS-em, szczytem tej dwubiegunowości miały być te wybory. Ta decyzja premiera jest najbardziej zaskakująca dla PiS-u. I to, co mówię, że trzeba w tej sprawie powiedzieć. Jakby PiS nie może się w tym wszystkim pozbierać. Premier powiedział jasno. Znaczy, ważne decyzje dla Polski zapadają w innym miejscu. Chcę być dalej tam, gdzie te decyzje zapadają, dlatego że rozpoczęliśmy pewien proces niezakończony istotnych zmian w Polsce i premier uznał, że tam chce być. To nie oznacza, że Donald Tusk rezygnuje ze swoich ambicji z prezydenckich. To jest plan na wiele więcej niż kilka miesięcy czy jedną kadencję. Natomiast z punktu widzenia odbioru, ostatnie artykuły na przykład w The Economist oceniające sytuację gospodarczą, ale i polityczną w Polsce. Ja miałem okazję bywać trochę za granicą w ostatnich czasach, a w szczególności miałem okazję rozmawiać z parlamentarzystami niemieckimi z CDU-CSU. Oni oczekują, że z nami, z Polską będzie można prowadzić politykę w perspektywie 3, 5, 7 lat. najkrócej mówiąc, że nie będziemy mieli ciągłych zmian rządu. Oczekują pewnej stabilizacji i trwałości na polskiej scenie politycznej. I ta decyzja premiera jest właśnie taką odpowiedzią. Ja jestem bardzo zadowolony z tej decyzji.
To taki długi wywód posła pana Czesława Mroczka, a w międzyczasie słyszy się pani taki szum, a to przybyli nasi kolejni goście. Witam serdecznie panią Stanisławę Przątkę, posłankę SLD. Witam serdecznie, pani poseł.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No i pana posła Krzysztofa Wawrzyńca-Borkowskiego.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, posła Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pan Czesław Mroczek powiedział swoje zdanie na temat decyzji premiera Donalda Tuska odnośnie niekandydowania w wyborach prezydenckich, a państwo jakie macie na ten temat zdanie? Kto zacznie z państwa? Pani posłanka, proszę bardzo.
Ja myślę, że ta decyzja jest oczywiście pewnie zaskoczeniem dla wielu, zwłaszcza dla tych, którzy w sondażach, w wyrażanych opiniach byli raczej zdecydowani głosować w perspektywie na kandydata na prezydenta, na pana premiera Donalda Tuska. Jest to oczywiście także zaskoczenie dla pewnej części sceny politycznej, ale pytanie, oprócz tego, że to jest zaskoczenie, to pytanie zasadnicze pewnie brzmi, dlaczego tak się stało. Bo wcale ta sprawa i podjęcie takiej decyzji w tym momencie nie jest takie jednoznaczne i nie da się tego skwitować jednym zdaniem czy stwierdzeniem, że po prostu wydawało się, że tak będzie lepiej. Oczywiście moment jest dyskusyjny, w jakim ta decyzja przesłana...
Czy sugeruje pani właśnie, że były przesłania komisji
też,
hazardowej
też,
i
też,
pana Drzewieckiego?
Tak. To zdecydowanie, bo ponieważ pan poseł Drzewiecki miał być przesłuchiwany wcześniej z powodów, tak jak przynajmniej oficjalnie wiemy, zdrowotnych, jego przesłuchania zostały przełożone na inny termin. Decyzja pana premiera o tym, że nie będzie kandydował, została ogłoszona w dniu, kiedy pan Drzewiecki te swoje zeznania składał. Oczywiście, że to opinię publiczną odciągnęło od oglądania obrad takiej komisji i zeznań na rzecz ważniejszego wydarzenia, jakim była decyzja pana premiera. I tutaj nie ulega wątpliwości, że to nie był pewnie przypadek, no ale takie są przypuszczenia i takie są oceny. Druga kwestia, którą należałoby też analizować przy tym wszystkim, to pewnie nie jedyny powód, bo to by był może zbyt mały powód dla tak ważnej decyzji. Premier jest odpowiedzialnym, poważnym politykiem. Myślę, że tych powodów pewnie jest jeszcze więcej. Na tle tego, co się wydarzyło, trzeba podkreślić, że no, na pewno nie było właściwym dezawuowanie pozycji urzędu prezydenta.
A to pan się dopatruje w tym?
Dopatruje się w tych stwierdzeniach, które padły, że zostały, że nie żal panu premierowi.
No to coś mniejszego niż premierostwo.
Oczywiście, że nie żal tego urzędu, tych zaszczytów, nawet żyrandoli. To jest takie sprowadzanie pozycji prezydenta Rzeczpospolitej, głowy państwa, jako najważniejszego w państwie urzędu, w taki trochę lekceważący sposób, być może niezamierzony, ale to się stało faktem. I taka opinia publiczna, z takim stanowiskiem, z takim wyrażonym poglądem przez pana premiera, no niestety się zapoznała. To niewątpliwie umniejsza roli prezydenta Rzeczpospolitej jako urzędu. Ja nie mówię teraz osobowo urzędującym prezydencie, bo ten prezydent akurat nie jest w ocenie Sojuszu Lewicy Demokratycznej dobrym prezydentem, że jego prezydentura jest słaba.
A to jest inny temat, prawda?
Chodzi
o urząd sam prezydenta.
Chodzi o zupełnie inny temat, chodzi o sam urząd prezydenta. I myślę, że to był też taki sygnał bardzo niesympatyczny, zwłaszcza, że pan premier Tusk kandydował niespełna pięć lat temu na urząd prezydenta
i będzie kandydował.
I wówczas
i będzie kandydował.
I proszę, każdy ma prawo, nikt nie może z nas
nikogo.
Tak, tak, ale ja tylko mówię o faktach, że kandydował i wówczas ten urząd bardzo się panu premierowi podobał, bo walczył o niego i nawet w pierwszej turze wygrał. Miał 38 do 30 tam kilku procent, jeśli dobrze pamiętam, bo to są takie już trochę zaszłe zdarzenia. Dzisiaj natomiast zupełnie ma inne zdanie na temat urzędu prezydenta. Oczywiście to się może brać i z faktu tego, że pan premier przecież niedawno podjął próbę i ogłosił swoje pomysły czy zamiary, jeśli chodzi o zmiany w konstytucji, które pomniejszały rolę prezydenta na rzecz wzmocnienia premiera jako władzy wykonawczej. No i oczywiście te sprawy zostały już, że tak powiem, lekko odsunięte na potem, ponieważ nie znalazły poparcia. Natychmiast głosy społeczeństwa w sondażu przeprowadzonym pokazały, że Polacy nie godzą się na to, żeby prezydent nie był wybierany w wyborach bezpośrednich.
Teraz pan Krzysztof Wrzyniec-Borkowski, jak pan widzi jako przedstawiciel koalicjanta rządzącej partii Platformy Obywatelskiej, z której przecież wiadomo wywodzi się Donald Tusk?
Znaczy ja myślę, że jeżeli chodzi o pana premiera, to w pewnym sensie pan premier jest specjalistą od pójścia krok do przodu i tutaj był też to krok w jakiś sposób do przodu, ponieważ same wewnętrzne problemy też są w Platformie i tych problemów jest dużo. Myślę, że premier się skupia na tym, żeby trzymać mocno ręką platformę. Tam też jest dużo frakcji. Są ludzie o różnych poglądach, dość mocno osobowości. Od skrajności taką, jak jest Palikot, do innych. Jest Schetyna, są inne.
Poseł osoby. Gowin na przykład.
Gowin czy inni. Zresztą się wypowiadali też posłowie w telewizji. Mieliśmy wczoraj jeden z posłów. Mówił, że jest niezadowolony z platformy, a szczególnie z działań komisji hazardowej, gdzie też nie wszyscy posłowie głosowali tak jak Platforma, różne rozdźwięki były, gdzie panią Kempę za panią Kępą i za drugim jeszcze członkiem komisji z PiS-u głosowało kilku posłów z Platformy też obywatelskiej. To świadczy o tym, że w samej Platformie są różnego rodzaju tarcia.
To chyba jak w każdej partii, nie?
Tak, ale tak. Ogłoszenie to, że nie będzie premier kandydował, w pewnym sensie pozwala na to, że będzie się skupiał na tym, żeby mocno trzymać platformę, jednocześnie władzę. I to jest taki krok do przodu. To jest krok
typowy. To pana zdaniem jest dobrze?
Dla pana Tuska. Dla pozycji platformy pewnie jest dobrze. Dla społeczeństwa
a trudno dla
o tym powiedzieć.
Dla państwa
na pewno nie.
Ciągłość władzy to chyba bardzo
dla
dobrze.
Dla państwa nie. Natomiast
ta decyzja państwa, że nie jest dobra dla państwa?
Nie, dla państwa trudno jest powiedzieć, bo to ja myślę, że to nie chodziło o państwo. Chodziło bardziej o wnętrze.
To, że będziemy mieli stabilny rząd?
Samej partii.
Nie,
czy ten rząd będzie stabilny, trudno jest powiedzieć. Ale być może to jest taka przyczyna. Druga przyczyna to jest właśnie ten krok do przodu kolejny i żeby zatuszować w tym właśnie dniu, żeby opinia publiczna nad komisją hazardową nie zajmowała się i tak dalej. Natomiast jest też być może, dalej patrząc, walka Platformy Obywatelskiej o pełne władzy, czyli i prezydent, i premier, i prezydent, żeby był w rękach Platformy, czyli poszukanie potem kandydata
to jest nieuchronne.
Na prezydenta i tak dalej. Natomiast ja jeszcze chciałem wrócić do tego, żebyśmy mieli już taką władzę, gdzie był i prezydent, i premier po jednej stronie, po stronie PiS-u i było to bardzo złe dla Polski. I do dzisiaj też w wielu wypadkach, jeżeli się popatrzy różnego rodzaju przepisy, to te przepisy poszły zbyt daleko i mamy dzisiaj oddźwięki, mamy za dużo trochę państwa policyjnego w pewnych miejscach i to nie było dobre w ogóle dla Polski.
Panie pośle, użył pan tego sformułowania krok do przodu, no ale krok do przodu rozumiem jako dobre posunięcie. Czy pan
nie, ja nie,
czy,
nie myślę
czy
o dobrym posunięciu,
czy
tylko krok do przodu. Jak był problem w Platformie, to Platforma powiedziała o zmianach w Konstytucji. Jak dzisiaj jest jakiś problem i z komisją hazardową czy inne problemy, to krok do przodu, żeby zainteresować opinię publiczną.
W tym sensie, no bo właśnie
ja nie mówię o kroku do przodu, tylko w takim znaczeniu właśnie, że to jest krok do przodu, żeby uciec przed pewnymi może problemami i odpowiedzią na pytania. Natomiast ja chcę się skupić jeszcze właśnie na to dwoma biegunami i dzisiaj z jednej strony i Platforma zabiega i PiS, żeby tylko były dwa bieguny, czyli dwie partie, najlepiej żeby było i to jest tak dzisiaj. W sondażach Platforma myślę, że zajmuje wysokie miejsce, dlatego że no, wiele ze społeczeństwa, wielu wyborców no, nie chce PiSu. Jest to taki trochę straszek przed PiSem i żeby nie było PiSu, to głosuje na Platformę i odwrotnie. I to jest na pewno niedobre. Brak tutaj zdrowego rozsądku. Nikt nie myśli o programie, tak naprawdę nie interesuje jego to, jak będzie to w sferach społecznych, jak będzie w ochronie zdrowia, jak będzie dla rolnictwa i innych, tylko tak naprawdę ta dwubiegunowość. I myślę, że za dużo jest w Polsce dwubiegunowości i myślę, że też ta decyzja premiera przyczynia się do tego, że nie kandyduje, żeby właśnie kontynuować dalej tą dwubiegunowość, dwie partie,
odwrotnie, a reszta mniejszy,
żeby dla reszty partii, żeby nie było tutaj miejsca na scenie politycznej.
Dwa słowa pokrzepienia dla koalicjanta po wypowiedzi pana posła Borkowskiego. To nie jest, panie pośle, tak, że w naszym rozumowaniu Platformy Obywatelskiej my chcemy pogłębiać ten spór z PiS-em, nie patrząc na pozostałe podmioty sceny publicznej, sceny politycznej w Polsce. Wprost przeciwnie. My formujemy pod waszym adresem Polskiego Stronnictwa Ludowego perspektywę współpracy przekraczającą jedną kadencję. Coś takiego jak w Niemczech. Zaraz po wojnie CDU zaproponowała CSU i ta współpraca trwa u nich już kilkadziesiąt lat. To myślenie właśnie w perspektywie jednej kadencji w Polsce to jest przekleństwo, nawet pół kadencji. Takie, nie. Ale dokończę, takie idziemy na wszystko, pozabijamy się, wręcz byle tylko wygrać. Ta decyzja premiera Tuska rzeczywiście, tak jak mówiłem, jest pójściem i tu się z panem posłem Borkowskim zgadzam. Krok do przodu, czy w ogóle ona zupełnie przeorientowuje polską scenę polityczną. Wszyscy już się szykowali na ten wielką wojnę Donalda Tuska z Lechem Kaczyńskim, bo tak się układało. I nic z tego nie będzie. Gdzie indziej będzie, tak jak powiedziałem na początku, te wybory prezydenckie w Polsce w tej chwili nie będą być albo nie być dla polskiej sceny politycznej, dla Polski w ogóle. I to jest wielka korzyść dla nas, dla Polski. Stabilny rząd, a te wybory prezydenckie bardzo tracą. Odnosząc się do tego, co mówiła pani poseł Przątka, no, pani poseł nie słyszała tego, co ja mówiłem na początku. No, w komentarzach do tej decyzji mówi się o rzeczach zupełnie nieistotnych. No, opozycja została zgubiona, jest kilka kroków z tyłu. Jeżeli ta dalekosiężna i w ogóle w skutkach potężna decyzja Donalda Tuska miała by mieć cokolwiek wspólnego z przesłuchaniem Drzewieckiego przed komisją, to się w głowie po prostu nie mieści. No Drzewiecki zeznawał przed tą komisją. No i co z tego zeznania wynika? Co to ma w ogóle wspólnego? No, gdyby tam padły jakieś niesamowite, nie wiem, jakieś tam, gdyby się ktokolwiek bał przesłuchania Drzewieckiego, został przesłuchany, w ogóle nic z tego nie wynika. A jeżeli chodzi o porównanie urzędów prezydenckiego i urzędu premiera, no to przecież dla studentów pierwszego roku studiów prawniczych jest chyba wiadomo i dla każdego, kto przeczyta Konstytucję Polską, gdzie jest władza wykonawcza. No urząd prezydenta w Polsce został skonstruowany i to przecież pani poseł w dużej mierze za waszej kadencji. Został skonstruowany jako urząd arbitra i urząd w niewielkim zakresie wyposażony w kompetencje władzy wykonawczej. No tak po prostu jest. No, jeżeli nazwanie tego, jeżeli powiedzenie o tym, co jest faktem czy prawdą w tej sprawie jest w Polsce niedopuszczalne, to ja się dziwię. No. Bardzo dziwię.
Widzę, pani posłanka tutaj nerwowo zapisuje jakieś tam notatki, to bardzo proszę.
Nie nerwowo. Bardzo spokojnie. Jestem z natury spokojną ogromnie. Człowiek nie pisze szybko. Ale tak, muszę tutaj nie zgodzić się z niektórymi stwierdzeniami mojego przedmówcy szanownego, pana posła Mroczka. Ponieważ to, że wybory prezydenckie stracą w tym momencie, tak jak powiedział, na ważności, jak gdyby, to wcale nie jest powód do dumy i to nie jest powód, który można wykorzystywać i podpierać tym, czy wspierać słuszność decyzji. Oczywiście decyzja pana premiera jest jego suwerenną decyzją i miał prawo taką podjąć, podjął, ale temu towarzyszą określone fakty, które są dzisiaj dyskutowane, są przez różne gremia społeczne analizowane i my także mamy prawo się do nich odnieść. Dlaczego jest złą z punktu widzenia złym stwierdzenie, że wybory prezydenckie stracą? To są wybory powszechne. Naród decyduje o wyborze najwyższy urząd w państwie. I te wybory powinny mieć zawsze swój wyraźny, bardzo znaczący wymiar. Na dowód tego powtórzę to jeszcze raz.
Nie o zainteresowaniu.
Ja o skutkach też mówię. Ja jeszcze raz przywołam to, co powiedziałam wcześniej, że społeczeństwo natychmiast zareagowało, jak pan premier zasugerował, że zmienić w konstytucji sposób wybierania prezydenta. Społeczeństwo się na to nie zgodziło, nie dało takiego przyzwolenia. To świadczy o tym, że społeczeństwo chce mieć wpływ na ten wybór i dlatego tej roli wyborów prezydenta nie powinno się pomniejszać. To jest po pierwsze. Druga sprawa. Opozycja, pan poseł mówi, że została odsunięta. Opozycja w każdym państwie...
Trzy kroki z tyłu.
Tak, została, tak, odsunięta do tyłu. To nie jest tak. W każdym, społeczeństwie, w każdym państwie opozycja była, jest i będzie potrzebna. Bez względu na to, kto będzie sprawował władzę. I im opozycja będzie silniejsza, tym będzie bardziej bacznie patrzyła na ręce rządowi, patrzyła, co ten rząd robi, jak robi. I ta opozycja jest i będzie. To druga kwestia. I jeszcze jedna sprawa. Pan Drzewiecki zeznawał i co? Oczywiście dzisiaj mówi się i pan poseł Drzewiecki, pan poseł Chlebowski, inni politycy Platformy mówią, nie ma żadnej afery. Nie było żadnej afery.
Pani
dzisiaj poseł,
pani
się społeczeństwo...
Powie, jakie rewelacje wynikają z tego przesłuchania? Bo pani mówiła, że coś chcieliśmy przykryć. To ma
aferę.
Pani okazję powiedzieć...
Aferę
nie, ale z przesłuchania.
Przykryć. Aferę całą. No, przesłuchanie przecież... jest efektem tego, co się
pani
wydarzyło,
poseł,
panie pośle.
To
ja,
premier
my
Tusk
dzisiaj nie jesteśmy...
zdecydował o powołaniu komisji.
My nie jest... Nie. No Sejm zdecydował o powołaniu komisji i myśmy jako posłowie powołali komisję. Wszystkie kluby się na to zgodziły i wszyscy się zgodzili, że trzeba tą aferę wyjaśnić. I dzisiaj jest tak, że się na pewnym etapie chce ludziom mówić, że żadnej afery nie ma. Oczywiście my nie jesteśmy komisją śledczą tutaj. Tam komisja śledcza pracuje i wnioski wyciągnie prokuratura w odrębnym trybie.
Ja się w pełni zgadzam,
natomiast
ale pani się powoływała.
Nie dokończę. Natomiast
pani polemizuje sama ze sobą, bo
nie,
ja czegoś
nie,
takiego
nie
mówiłem.
Ja mówił pan o tym, że Drzewiecki i co? Drzewiecki
no właśnie, i
nic.
Co?
Dzisiaj.
No niech pani powie i co?
No ale to się sprawa nie zakończyła, panie pośle. Ja nie jestem śledczym, żeby powiedzieć.
Ale pani stawia tezę, nie ja.
Stawiam ją, udowadniam, że już media podają, że dokumenty, które docierają po przesłuchaniu pana Drzewieckiego, jednak są rozbieżne z tym, co pan Drzewiecki zeznawał w niektórych oczywiście fragmentach, bo nie mówimy tu o całym 11 czy 10-godzinnym zeznawaniu. Rozstrzygnie
ale na dzisiaj
się problem,
pani poseł rewelacji nie ma, tak? Komisja niech działa i niech dociera do prawdy.
Ja jestem nawet za tym i myślę, że będziemy zmuszeni jako posłowie przedłużyć czas pracy tej komisji, bo ona dzisiaj
oczywiście
nie jest w stanie zrobić tego, co
przeszliśmy naturalnie do spraw komisji.
Jedno zdanie na temat konstytucji, przepraszam. Tak, ta konstytucja, panie pośle, została opracowana przez zespół konstytucjonalistów, wybitnych fachowców, właśnie wtedy, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej rządy sprawował, społeczeństwo w referendum przyjęło konstytucję i ta konstytucja jest dobrą konstytucją. To, że dzisiaj prezydent z premierem nie potrafią współpracować, to nie jest wina konstytucji. To jest efekt współpracy ludzi. I jeżeli wcześniej potrafili się ludzie domawiać,
ale
pracując
Miller,
ale nie było takich sytuacji gorszących, jakie są dzisiaj.
Od sprawy kandydowania premiera Donalda Tuska przeszliśmy w sposób naturalny, bo państwo tutaj często używali sformułowań komisja hazardowa, mała komisja hazardowa. Mamy trzy komisje, prawda? Komisja do spraw wyjaśnienia śmierci Krzysztofa Olewnika, komisja naciskowa, no i ta komisja hazardowa.
Śmierci Barbary Blidy.
Blidy, tak, czwarta oczywiście. W związku z tym, no pytanie, czy te komisje naprawdę mogą zakończyć się sukcesem? Znaczy przyczynić się do wyjaśnienia tych właśnie ważkich problemów. Jak państwo widzicie ze swojego doświadczenia poselskiego?
Pan poseł Borkowski.
Dobrze. Ja powiem tak, ja mam najkrótszy, jeżeli chodzi o poselski staż parlamentarny i trochę jestem zdziwiony, że komisje takowe są w Sejmie, ponieważ w Polsce dostatecznie różnego rodzaju jest służb, które mogłyby zająć się wyjaśnianiem pewnych rzeczy, śledztwami i tak dalej. Pokazuje to, że pomimo, że komisje nawet coś wyjaśniły, to i tak naprawdę to te komisje tylko politycznie tutaj zaistniały, a te wyjaśnienia nic nie dawały w zasadzie. Mieliśmy kwestie prywatyzacji PZU, Eureko, zginęły grube miliardy i na dzień dzisiejszy nikt za to nie odpowiada. I myślę, że tutaj będzie bardzo, bardzo podobnie, bo jak dzisiaj widzimy, to w tych komisjach toczą się zazwyczaj debaty polityczne. I ja bym więcej przywiązywał uwagi właśnie do tego różnego rodzaju służb, które tam funkcjonują. Jest prokuratura, są organy różnego rodzaju, mamy co niemiara, ABW, CBA i inne jest co niemiara napowoływane. Za to państwo polskie, podatnicy płacą ogromne pieniążki i tym się można tutaj zajmować. Dzisiaj pokazuje się szczególnie tutaj w Komisji Śledczej do spraw afery hazardowej. No pokazuje tutaj najbardziej, że tu iskrzy bardzo, bo politycy PiS-u mają zgoła inne, odmienne zdanie. Politycy, które dysponują większością naszej koalicji rządowej, mają inne zdanie. Nawet nasz członek komisji, poseł Stefaniuk, często ma ogromne trudności, jak tutaj się zachować, bo no, chciałby tutaj być jak najbliżej prawdy, jak najmniej polityki, żeby w tym było.
Czy pan głównie dostrzega politykę?
Tak, ja dostrzegam politykę, bo ja myślę, że tak. Jeżeli dzisiaj analizujemy nawet, że jest przypuszczenie, że około 0,5 miliarda gdzieś Skarb Państwa złotych mógł być narażony tutaj w przypadku tych jednorękich bandytów. I tutaj,
znaczy mówimy tutaj o sprawach hazardu.
Hazardu. Mówimy o hazardzie, że tutaj takie straty mógł ponieść. Ja dzisiaj czytałem i zadawałem interpelację wcześniej ministrowi finansów, jeżeli chodzi o kapitał zagraniczny w Polsce, mam na myśli wielkie sieci hipermarketów, to tutaj nie są straty 0,5 miliarda, tylko tutaj są straty kilkudziesięciu miliardów rocznie. Polska ponosi strat. I tutaj powinny się zainteresować CBA, ABW, tutaj jest zagrożone bezpieczeństwo państwa wręcz, dlatego że tu miliardy złotych wyciekają. Dzisiaj można wziąć Puls Biznesu, można wziąć różnego rodzaju gazety wszystkie, ponieważ Polska Agencja Prasowa nawet się tym zainteresowała i poszła dalej i zbiera informacje, na przykład sieć taka, która funkcjonuje w Niemczech, płaci czterokrotnie wyższy podatek niż w Polsce.
Czy ta sama sieć, która działa w Polsce?
Tak, ta sama. Ta sama sieć w Holandii płaci trzykrotnie wyższy podatek. W Anglii też czterokrotnie
wyższy podatek. Panie pośle, ale nie płaci, bo jeżeli ten podatek jest czterokrotnie wyższy, to płaci go w kraju, w którym ten podatek jest niższy. Natomiast, no to są podstawowe prawa ekonomii.
Natomiast minister finansów napisał tak, że...
Czyli płaci w Polsce ten podatek.
Że wszystkie sieci handlowe transferują zyski za granicę, różnego rodzaju poprzez rodzaju opłaty, natomiast tak naprawdę nasz kraj nic z tego nie ma. Bo jest drenaż pieniędzy przedsiębiorców, podatników, konsumentów.
Przede wszystkim
wydrenowani są konsumenci i producenci, to co jak rolnicy i inni, którzy są dostarczycielami tych produktów. Ale... Dlatego też przechodząc, jeszcze wracając do tych komisji hazardowych, jest to jakaś taka, myślę, że trochę walka polityczna. Zobaczymy, czy ta komisja...
Ale widzę, że jest pan raczej sceptyczny.
Jestem sceptyczny do wszelkiego rodzaju komisji, ponieważ no, Sejm ma stanowić prawo dla obywateli, tutaj bardziej pilnować i ustaw, albo też działać tak dalekosiężnie, mam na myśli sferę społeczną, gospodarczą, sprawy fiskalne. Natomiast my gdzieś tam grzebiemy w różnych sprawach, które nazywane są aferami. Jeszcze raz podkreślam, służb dostatecznie i tak jest w Polsce. Na przykład ja działam, jako działalność gospodarczą prowadzę, podlegam 40 chyba kilku inspekcjom różnego rodzaju. To tak jak liczyłem nieraz, to w tygodniu, w ciągu jednego dnia nawet dwie kontrole, no, jest ustawa o swobodzie gospodarczej.
Ale jest to ograniczenie.
I jest to ograniczenie, ale w tej chwili nawet piszę, że już nie korzystają z ograniczenia, panie pośle, bo się nie zmieszczą.
Tutaj panu pomogliśmy, nie mogą w tym samym czasie pracować.
Mogą na przykład dwie mogą, różnego tak? rodzaju.
Nie, tak. nie mogą. Nie.
Mhm. Ale w Polsce jest, mówię, 40
może nie skoordynowane to zostało.
40 kilka inspekcji. Mhm. Niektóre mogą. Niektóre mogą. Prawo jest inaczej takie, a życie to, które się prowadzi działalność, to
nieplanowe,
inaczej.
Nieplanowe, nie na
trochę inaczej. Także...
Odnosząc się do tych komisji, jeżeli pan redaktor i państwo pozwolicie, to ja powiem tak, że znaczy podzielam pogląd, że mamy w tej chwili do czynienia z takim dewaluacją trochę wartości w samych komisji. Po komisji do spraw Rywina, która rzeczywiście odsłoniła wiele mechanizmów patologicznych działania w ogóle w państwie. Już nie mówię, żeby jakiej formacji, tak, tylko pokazała pewne patologie w państwie. Ta komisja miała olbrzymią wartość. Później w Sejmie zaczęto mnożyć przy byle okazji te komisje śledcze i to jest niedobre. W tym zakresie bym się z panem posłem Borkowskim zgodził, ale nie zgadzam się co do ogólnego stwierdzenia, że komisje śledcze są w ogóle niepotrzebne i niczego nie wyjaśnią. Są sytuacje w państwie, w którym służby, o których mówił pan poseł Borkowski, oczywiście one muszą działać dobrze, te służby. Po to przecież je powołaliśmy i po to ludzie tam pracujący i dlatego ludzie tam pracujący przecież dostają wynagrodzenie. Ale są sytuacje, w których sprawa ma wymiar szczególny. Kiedy opinia publiczna musi dostać taki wiarygodny przekaz, że...
A sprawa właśnie hazardu.
No, to jest właśnie taka sprawa. To jest właśnie taka sprawa, w której nie można tej sprawy zostawić tylko służbom.
Czy pan zdaniem jest dobrze, że ta komisja jest?
W tej sprawie jest poza sporem dobrze, że jest powołana komisja. Są takie sprawy, w których zainteresowanie społeczne, czy pewna nieufność co do wyjaśnienia tej sprawy w normalnym toku nakazuje powołanie komisji śledczej.
Zobaczymy, co komisja...
W szczególności... Ale z punktu widzenia wiarygodności instytucji państwa, nie partyjnych, tylko instytucji państwa, musimy zrobić wszystko jako osoby odpowiedzialne, osoby świata polityki, żeby pokazać, że ta sprawa będzie obiektywnie wyjaśniona. I to są takie właśnie historie, kiedy Sejm ma tą szczególną rolę śledczą do tego, by działać. Zobaczcie państwo, co się dzieje w tej chwili z Olewnikiem, jeżeli chodzi, przepraszam, z komisją do spraw zabójstwa, porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. A jednak okazało się, że gdybyśmy zostawili to samym służbom, to byśmy przykryli milczeniem olbrzymie błędy, które zostały popełnione w toku śledztwa, ale to błędy porażające zupełnie z punktu widzenia...
To znaczy, że organy państwa źle działają.
No tak, panie pośle, ale gdyby nie ta komisja, to byśmy tego do końca nawet nie wiedzieli.
A polityczne organy, przecież to mają być apolityczne.
Jasne, tylko ja nawiązuję do tego, co pan powiedział, że są takie sytuacje, w których te komisje są potrzebne. I jako przedstawiciel partii rządzącej w tej chwili powiem, że jeżeli padł cień podejrzenia na moich kolegów, na funkcjonariuszy państwa polskiego z koalicji rządowej, to ta sprawa musi być wyjaśniona. W tej sprawie dobrze, że jest komisja i niech ona pracuje i docieka prawdy.
Ja myślę,
to tak króciutko, pani poseł.
A proszę. To dlatego, że panowie mi czasu...
Nie, ale później zaczniemy od pani, dobrze? Bo już długo rozmawiamy i chciałbym...
Nie, ja postaram się tak bardzo dobrze.
Przyczekam pani, że pani zacznie kolejną sekwencję.
Panie redaktorze, szanowni państwo, komisje sejmowe, śledcze są potrzebne. Nie ulega wątpliwości. Problem w tym, że te komisje nie zawsze osiągają efekt zakładany, a na to składa się wiele czynników. Po pierwsze, to jest to, że te komisje mają charakter zdecydowanie, no oczywiście polityczny, bo taka jest formuła tych komisji, że te komisje mają za zadanie poznać w miarę jak najbardziej dokładnie szczegóły i przygotować raport z ustaleń te komisje i na tym kończy się ich rola. Oczywiście mają prawo kierować we właściwe miejsca ewentualnie swoje wnioski. Natomiast czy te komisje mają szansę wyjaśnienia spraw, te obecne cztery czy inne, które będą? Ja pamiętam, miałam już wtedy zaszczyt być w Sejmie po raz pierwszy tej kadencji, kiedy została powołana komisja Rywina. Sojusz Lewicy Demokratycznej sam zaproponował, żeby taka komisja powstała, żeby się odbyła publiczna, bezpośrednia transmisja, żeby ludzie mogli poznać całą prawdę. Oczywiście charakter wyjaśniania tej sprawy i dociekania był bardziej precyzyjny. Dzisiaj to wszyscy mogą porównać pracę tamtej komisji z obecnymi, bo jeśli dzisiaj świadek jest pytany i jest w tym dopytywaniu natychmiast poseł śledczy ograniczany, tutaj mówię pod adresem przewodniczącego akurat tej komisji. Oczywiście regulamin pracy komisji to jest
komisji
jedno.
Hazardowej, panu
mówię
pośle
o komisji
Sekule.
Hazardowej, panu pośle Sekule. Czasami ciśnie się pytanie na usta, czy nie trzeba będzie niektórych świadków przesłuchiwać po raz drugi, dlatego że są ograniczani posłowie w zadawaniu pytań. Pan Sekuła jako przewodniczący komisji dobrze, że pilnuje porządku, to się wszystko zgadza, to zresztą człowiek, który ma doświadczenie ogromne, szanowany poseł, ale w momencie, kiedy nie pozwala dopytać, kiedy urywa, kiedy przerywa, kiedy zamyka możliwość, no już nie wspomnę o zakończeniu posiedzenia ostatniego komisji, która
się biedne
tak
tłumaczy,
mocno
pani poseł, z tego
skompromitowała tak tutaj działania samego pana posła. I ostatnia kwestia, żeby już faktycznie tak było krótko. Myślę, że komisje potrzebne, ale praca wymiaru sprawiedliwości musi być...
Po prostu komisje nie zastąpią pracy.
Tak, musi być bardzo sprawna i musi być na najwyższym poziomie.
Dziękuję za tę część. Chwilę odpoczynku. Coś zagramy i wracamy do dyskusji.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna. jak ludzie. O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słonowicza 17.
Witam Państwa w drugiej części audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Dzisiaj rozmawiamy na tematy społeczno-polityczne, które zdarzyły się w miesiącu styczniu. Gośćmi audycji są pan Krzysztof Żyniec-Borkowski z PSL-u, pan Czesław Mroczek, poseł Platformy Obywatelskiej i pani Stanisława Przątka, posłanka SLD. Zaproszony do audycji był także poseł Krzysztof Tchórzewski z Prawa i Sprawiedliwości, ale no, nie dotarł do nas. Proszę Państwa, dzień po tym, jak premier Donald Tusk ogłosił, że nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich, premier wystąpił i przedstawił plan reformy finansów publicznych. No i ten plan zakłada m.in. prywatyzację w 2010 roku na kwotę 27 miliardów złotych, zachęcanie bogatych rolników do przejścia z KRUS-u do FUS-u, czyli Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, następnie wygaśnięcie przywilejów emerytalnych służb mundurowych od 2012 roku, także oddłużenie szpitali, które chcą przejść w spółki prawa handlowego. No i Państwa opinia na ten temat, Państwa, nie wiem, jakieś tutaj własne zapytania, nie wiem, pozytywne, negatywne, bardzo proszę.
Pani poseł Przątko, obiecałeś.
A tak jest, no słusznie. Tak, panie, proszę bardzo.
Bardzo dziękuję. Ja myślę, że tak się zastanawiałam, jak posłuchałam wystąpienia pana premiera, bo faktem jest, że nasza gospodarka, a w szczególności finanse publiczne, wymagają reformy, zasadniczej, gruntowej reformy. Takie zapowiedzi reformy ustawy, reformy finansów publicznych zapowiadał pan premier Donald Tusk w exposé. Potem w kolejnych wystąpieniach wracał do tej sprawy. Nawet niektóre problemy były podjęte, właściwie chyba jeden głównie z tego pakietu, sprawa emerytur, likwidacji wcześniejszych emerytur. Ona zakończyła się w połowie czy w jednej trzeciej drogi, ponieważ nie został ten problem likwidowania czy zmniejszania przywilejów emerytalno-rentowych podjęty, bo zatrzymany został na tej grupie emerytur tak zwanych pomostowych. I dzisiaj muszę powiedzieć, że tak naprawdę w tym programie nie usłyszałam konkretów od pana premiera.
W programie Donalda Tuska.
Tak, w programie pana... W programie pana premiera Donalda Tuska nie usłyszałam konkretów. To są powtórzone niektóre stwierdzenia, większość z nich z exposé, i to są zapowiedzi dzisiaj bez określenia, kiedy, a większość z nich jest planowana po roku 2013, no, 2015. On jest
do końca tego roku premier powiedział...
27 miliardów złotych z prywatyzacji w 2010 roku. Potężna kwota.
To jest potężna kwota. Wątpliwe jest to, czy w takim rozmiarze ta prywatyzacja będzie realna do przeprowadzenia. Po pierwsze. Po drugie, chcielibyśmy w szczegółach wiedzieć, jakie przedsiębiorstwa, które dobra narodowe będą sprzedawane. Bo jeśli do końca tego roku ma pójść tak potężna sprzedaż, to w oparciu o które najbardziej cenne i najbardziej potrzebne temu państwu przedsiębiorstwa będzie chciał rząd się oprzeć i z czego uzyskać te środki. Kolejna kwestia jest zapowiedź w tym programie zwiększenia możliwości wykorzystywania środków unijnych. Taki jest zapis, bo nawet dzisiaj czytałam jeszcze w internecie. I tych zapowiedzi jest dużo, ale te zapowiedzi nie mają konkretów, nie mają odniesienia, że jeśli się mówi o tym, że wprowadzona zostanie zmiana w księgowości, bo chodzi o pokazanie czy o przyjęcie jak gdyby nowej formuły liczenia wskaźnika, który jest ograniczony. Chodzi o stosunek zadłużenia długu publicznego
progi
do PKB.
Tak
zwane progi ostrożnościowe. Chodzi o metodę liczenia tego, ponieważ był moment, że Komisja Europejska nam zarzuciła nieprawidłowości w tym zakresie. To myślę, że w wypowiedzi pana premiera, po pierwsze, z niej nie wynika, że to jest program, który będzie realizowany w tempie szybkim. On powinien być realizowany od pierwszego dnia, jak pan premier przejął rząd w Polsce. I wtedy z całym swoim rządem, ze sztabem ministrów, powinien konsekwentnie realizować te zadania. Dzisiaj, jeśli się mówi, że KRUS będzie na przykład reformowany, że część rolników przejdzie, to jest tylko zapowiedź.
Tak,
na razie kosmetyczna, tak. Konkretów nie ma. Jeśli się mówi o tym, że emerytury zostaną zrównane, bo tu chodzi o to, że system, że się premier zamierza wycofać z jakichkolwiek przywilejów. Służby mundurowe od 2012 roku, ci, którzy podejmą pracę, będą podlegali powszechnemu ubezpieczeniu, powszechnym systemom emerytalno-rentowym. To znaczy, że tutaj oczywiście była próba przygotowania i zmiany ustawy o służbach mundurowych, jeśli chodzi o emerytury i renty. Pracuję w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Pracowaliśmy nad koncepcją, która nie została przeprowadzona. Koncepcja była nie projekt. Ja nie mówię, że projekt, dlatego mówię koncepcja zupełnie, która wpłynęła do komisji. Myśmy z panem ministrem na ten temat dyskutowali i tam chciał rząd, że tak powiem, wejść w trakcie nabytych, że tak powiem, już praw przez funkcjonariuszy i zmienić zasady. To był duży opór, wiadomo, rząd się z tego wycofał, ustawy nie było. Dzisiaj te zapowiedzi są zupełnie luźnymi zapowiedziami, tak to traktuję, nie wskazują konkretów, nie pokazują kiedy i jak będzie realizowany ten
tutaj
program.
Pan poseł Mroczek ma dwa zdania. Proszę bardzo.
Jakby wywołany troszeczkę również przez panią poseł Przątkę, bo proszę państwa, pani poseł mówi, że w tym wystąpieniu pana premiera było brak konkretów. My wiemy, co tak naprawdę trzeba zrobić w sektorze finansów publicznych w Polsce od kilkunastu lat, czy w zakresie. Wiemy.
Tylko każdy się boi podjąć decyzję.
Dokładnie. Znaczy, jeżeli premier mówi, że weźmie 3 czy 4 problemy omijane przez ostatnie 15 lat, to jest brak konkretów. Proszę państwa, myśmy po 10 latach od 98 roku dokończyli tę reformę emerytalną wprowadzoną przez premiera Buzka poprzez wprowadzenie, wreszcie uchwaliliśmy ustawę o emeryturach pomostowych. W tej chwili mówimy...
Nie tylko wy.
A kto?
A kto wam pomógł w Sejmie?
No ale pani poseł, no przecież byliśmy zajadle krytykowani. Przez kilka miesięcy wspieraliście wszystkie grupy zawodowe, które protestowały przeciwko temu rządowi. Przez 10 lat, jak powiadam, żaden rząd, który w Polsce rządził, nie chciał się za tą sprawę brać. Ustawa została uchwalona, reforma została uchwalona, wniesiona przez rząd premiera Buzka w 98 roku. Jedna z tych
chwil... próbował prowadzić, no próbował, byliście przeciwni,
no, ale nie, no
jako
pani poseł, no po prostu...
Także tak, musimy sobie tu prawdę powiedzieć.
Ale no, próbowaliście, ale nie zrobiliście.
Mieliśmy opór tych samych posłów.
Jeżeli państwo pozwolicie, no właśnie można to...
Punkt widzenia zależy od punktu
siedzenia. Jasne, można to wszystko tłumaczyć, prawda?
Tak.
Znaczy chcieliśmy, nie udało się, mieliśmy opór, a myśmy zrobili. I teraz chcemy zrobić kilka następnych fundamentalnych rzeczy w Polsce. Jeżeli my nazywamy zmianę emerytur mundurowych brakiem konkretu, to ja chciałbym zobaczyć rząd, który się za ten temat weźmie. Chciałbym zobaczyć ten rząd. A my mówimy, że w tym roku uchwalimy w tym zakresie ustawę uchwalimy. I nie będziemy rzeczywiście naruszać praw nabytych. Znaczy, z punktu widzenia Polski to będzie miało fundamentalne znaczenie i nie jest to myślenie w kategoriach jednej kadencji. Mówi premier, że będzie o prywatyzacji dwa słowa. To nie jest kwestia samych dochodów. Te dochody w tym roku zostały zrealizowane na kwotę ponad, z tego co pamiętam, 10 miliardów złotych. Prywatyzacja nie jest jedynie drenażem, znaczy takim kanałem ściągania pieniędzy do budżetu państwa. Prywatyzacja jest sposobem na lepsze funkcjonowanie tych przedsiębiorstw i mamy chyba już wystarczające doświadczenia, że prywatyzacja, gdyby nie prywatyzacja, to polska gospodarka wyglądałaby zupełnie inaczej. Chcemy dokończyć ten proces przekształceń. Dam tu przykład poczty, proszę państwa. Byłem posłem sprawozdawcą, posłem, który prowadził podkomisję w zakresie Poczty Polskiej. Największe przedsiębiorstwo państwowe w Polsce. Już nie PKP, Poczta Polska, 100 tysięcy ludzi. Za 2 lata będzie pełna konkurencja na rynku usług pocztowych w całej Europie. To mogą wejść podmioty z zagranicy, a Poczta Polska oczywiście nie przygotowana do tego. No już nie będę mówił, kto nie przygotował, ale jeżeli nie dokonamy tego procesu przygotowania do konkurencji niektórych naszych operatorów, takich głównych przedsiębiorstw państwowych, takich jak Poczta czy PKP, jeszcze już za chwilę konkurencja, to będzie źle. Ale chciałbym wrócić do finansów publicznych jeszcze. Znowu nie w sensie deklarowania. Wszyscy mówili o tym, że trzeba zmniejszyć wydatki budżetu państwa. I myśmy to zrobili nawet bez jakichś gruntownych podstaw zmian ustawowych, ale przecież w tamtym roku zmniejszyliśmy kwoty wydatkowane na administrację na kilkanaście miliardów złotych. Ten sukces polski gospodarczy zresztą nie wziął się z niczego. Rozumiem, ale to jest też trochę tak wbrew własnemu krajowi. Cała Europa z podziwem patrzy na Polskę w ostatnim okresie. To, co Niemcy nazywali pejoratywnie jako szczyt bałaganu. Szczyt bałaganu dla nich to oni określali mianem polska gospodarka, tak? I teraz to określenie polska gospodarka jest analizowane we wszystkich krajach, bo jesteśmy jedynym krajem, gdzie jest wzrost gospodarczy. Ja słyszę, oczywiście nie w tym gronie, ale miałem okazję uczestniczyć w kilku debatach w telewizji z posłami PiS-u. Oni mówią, to jest błąd statystyczny. To w ogóle nie ma się czym przejmować. Proszę państwa, udało nam się i teraz trzeba iść krok dalej. Kasy fiskalne dla lekarzy i prawników. Który rząd się za to wziął? Odpychane. Wszyscy mówią, jak rozmawiam w Sejmie z posłami z każdej opcji. Oczywiście, że trzeba to zrobić. Ale już do kamery czy do mikrofonu absolutnie tego nie powiedzą. I nie zrobią tego. A my mówimy, w tym roku to zrobimy. Brak konkretów? Proszę państwa, to jest kilka takich tematów, które trzeba zrobić. I wreszcie KRUS.
No o to chciałem zapytać posła Borkowskiego.
Ale ja dwa zdania tylko. Byłem na wielu spotkaniach w tamtym roku z rolnikami, bo mieliśmy taki cykl spotkań w Platformie Obywatelskiej. Ja również około 10 takich spotkań miałem w różnych gminach tego okręgu wyborczego. I rolnicy sami chcą zmian, bo kilkaset złotych renty bądź 500, kilkadziesiąt złotych emerytury to nie jest perspektywa życia na emeryturze. Jeżeli będziemy konserwowali ten niewydolny zupełnie system, to będziemy działali na ich szkodę. Rolnicy teraz oczekują od nas, że my zmienimy ten system tak, żeby w tym systemie emerytura czy renta by pozwalała na godziwe życie. Jeżeli będziemy mówili wara od KRUS-u, to będziemy działali na szkodę tych osób ubezpieczonych.
Jak pan widzi, jako przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, partii, która działa w środowisku wiejskim, rolniczym?
Ja nie tylko do KRUS-u się odniosę, ale do samego początku. Reforma finansów, reforma państwa na następne lata, które premier założył, ona absolutnie nie była konsultowana z koalicjantami. Nie jest to, że tak powiem, rządu żadne stanowisko. My o tym nic nie wiedzieliśmy, dowiedzieliśmy się z mediów. Nawet premier Pawlak o tym nie wiedział. W związku z tym, no, to co powiedziałem w cudzysłowie przedtem, krok do przodu, to dosłownie to jest kolejny krok jakiś do przodu. W cudzysłowie, bez żadnej konsultacji. I wrócę jeszcze do poprzedniej wypowiedzi, krzyczałem ad vocem, ale w pierwszej części nie mogłem tym się odnieść, pana posła Mroczka, który mówił, że tam dba o to, żeby koalicja na przyszłe lata była trwała koalicja. No my byśmy tak chcieli, żeby można było rządzić, tylko już tu mamy przykład chociażby tego programu, tego planu, jest to w ogóle niekonsultowane. Tak jak większość ustaw, większość ministerstw obsadzanych, jest to w ogóle niekonsultowane z koalicjantem i tutaj się zdecydowanie różnimy.
Czyli to chociaż, nie jesteście zadowoleni z koalicji,
chociaż my jesteśmy, to koalicja to jest inny temat, bo to są trudne, trudne jak gdyby sprawy, bo wiadomo, duży może więcej i nasz koalicjant Platforma jest dużą partią i ma więcej posłów i to zależy od tego też, w jakim kierunku będzie szła. Natomiast dobrze by było, jeżeli Polskie Stronnictwo Ludowe jest w koalicji, żeby o takich sprawach powiedzieć, przynajmniej dać jakiś sygnał, żebyśmy się odnieśli do spraw fundamentalnych, jak chociażby prywatyzacja. I tutaj Polskie Stronnictwo Ludowe w wielu sprawach inne ma zdanie i odrębne, bo ja się zgadzam z panem posłem Roczkiem, że trzeba prywatyzować te niewydolne przedsiębiorstwa, ale mamy dzisiaj taki przykład, że na przestrzeni lat to w pierwszej kolejności szły pod młotek te najlepsze przedsiębiorstwa i były za złotówkę albo za darmo wręcz rozdawane. Majątek po to były tylko prywatyzowane, żeby skasować konkurencję. I konkurent, który przejmował, niekoniecznie potem prowadził swoją działalność, a wręcz przeciwnie, robił tylko na tym miejscu montownie, hurtownie i tak dalej, a potem sprowadził do kasacji. I mieliśmy takich przykładów co niemiara. I ja bym nie nasilał się aż tak, że musimy na siłę te ponad 20 miliardów uzyskać z prywatyzacji, tylko chciałbym, żeby ta prywatyzacja miała jakiś sens, przede wszystkim podłoże ekonomiczne i społeczne też tutaj, żeby też uwzględnić społeczne. Natomiast jeżeli chodzi o pocztę, rzeczywiście jest to skostniała struktura, ale mamy takie firmy jak PKN Orlen, mamy PKO BP, KGHM niedawno, przecież Platforma, nasz koalicjant powiedział, że będzie się zajmował prywatyzacją KGHM-u, bardzo dobrej spółki zarządzanej, uważam, że nieźle i też źle się dzieje w tych spółkach, że tam na siłę daje się przedstawiciela tej partii, która rządzi, do takich dużych spółek. Dobrze, żeby tam był fachowiec merytoryczny, a nie trafił zawsze ktoś, kto rządzi. I dlatego te może spółki tak tutaj źle funkcjonują. Ale my musimy określić i w koalicji, i w ogóle w Sejmie, i w rządzie przede wszystkim, spółki strategiczne o szczególnym znaczeniu dla Skarbu Państwa. To jest energetyka, to są jeszcze banki, które nam zostały. To są szczególnie ważne przedsiębiorstwa. No, mam na myśli chociażby energetykę. Tak.
To są tak zwane.
Tak, to są srebra, to jeszcze więcej można by wymieniać. Ale chcę...
Co państwo powiecie na temat Skody? Firmy Skoda. Czy to nie są czeskie srebra narodowe?
To są czeskie srebra.
Sprywatyzowane, podbijają rynki całego świata.
Natomiast u nas w takim kierunku to szło, że dzisiaj jak mamy srebro, na przykład z naszej branży rolno-spożywczej, myśmy inny model prywatyzacji mówili na temat cukrowni. Dzisiaj cukrowni nie mamy i to też byłyby nasze srebra. Dzisiaj
a propos Krus.
Teraz przechodząc dalej, jeżeli chodzi o szpitale, i tak dalej. Ja jestem tutaj na przykładzie Siedleckiego Szpitala jak najbardziej, żeby te szpitale w jakiś sposób zmieniać spółki prawa handlowego, na ile jest to możliwe, tylko przede wszystkim wytłumaczyć społeczeństwu, wytłumaczyć załodze, na czym ma to polegać, żeby nie było niepokoi społecznych, bo tutaj w Siedlcach na przykład mieliśmy taki przykład, że związki zawodowe zaczęły protestować, bo trochę od drugiej strony marszałek województwa zaczął działać, to znaczy marszałek jego służby. Gdyby wytłumaczono, to na pewno, że to będzie lepiej, że lepiej sprzęt wykorzystać, że będzie taniej, a jednocześnie ekonomicznie to uzasadnione, to na pewno i załoga, i społeczeństwo by to zaakceptowało.
Ale o jakiej firmie mówimy?
O szpitalu. Natomiast źle się dzieje w szpitalach, żeby nie poszło to w takim kierunku, że potem znów najlepsze grzybki czy perełki będą wyłowione w szpitale, inwestor zachodni przyjdzie i kto zapłaci, to będzie leczony. Kto będzie biedny, no to po prostu pozostanie gdzieś na bruku. Do tego nie możemy absolutnie dopuścić. Natomiast chcę wrócić jeszcze do KRUS-u. Ja się zgadzam w zupełności, że renty czy emerytury rolnicze to jest typowa jałmużna i tutaj w pewnym sensie trzeba dokonać reformy, ale nie kasowanie KRUS-u, nie kasacja, tylko powiedzmy od wielkości gospodarstwa, żeby płacić składkę. Sami rolnicy to postulują. Przede wszystkim składka musi być płacona od wielkości gospodarstwa, może od dochodu gospodarstwa, bo dzisiaj ktoś, jak ma intensywne różnego rodzaju produkcje, to inaczej to będzie wyglądało. Dlatego taka reforma jak najbardziej, jakaś tam kosmetyczna reforma była robiona w poprzednim roku przy udziale ministra Sawickiego, może nawet nie reforma, ale kosmetyka, ale był jakiś początek i zaczyn do tego. Generalnie, jeżeli chodzi o polską wieś, to też warto by było w koalicji przedyskutować konkretnie, w jakim kierunku zmierzamy i jak idziemy, bo czasem jest tak, że jeżeli my mamy jakieś pomysły, to trudno jest z nimi się przebić i przeforsować. Chociaż coraz łatwiej cieszy mnie to, że nasi koalicjanci mówią o tym, że w przyszłych latach będziemy walczyć wspólnie, razem, żeby dopłaty bezpośrednie były zrównane. Takie same w Polsce, jak w Unii.
To jest niezmiernie ważne. Ja tylko jedno zdanie. Proszę, nie będę
dyskutować. Ostatnia sprawa jeszcze. Kasy fiskalne. Jeżeli wprowadzamy dla taksówkarzy, dla małych sklepików, dla różnych instytucji, to uważam, że wszyscy w Polsce powinni mieć te kasy fiskalne i może warto ten dochód, który wpłynie z dobrodziejstwa tych kas fiskalnych w cudzysłowie, potem z powrotem oddać na tą sferę, żeby wrócił te środki wróciły i zapisać w budżecie, żeby one potem poszły dla społeczeństwa. Także na pewno gdyby to się spełniło, co pan premier Tusk w jakiejś części te konkrety, to na pewno by było dobre. Natomiast same środki unijne, jest tutaj wiele patologii, złośliwości samych urzędników, tworzonych różnych hybryd przepisów, które Unia nawet nie wymaga, ja się w tym poruszam. Unia przepisy unijne nie wymagają, nasi urzędnicy jeszcze dokładają tam dwa jakieś klocki po to, żeby utrudnić.
Złośliwość. Ja myślę, że specjalna audycja powinna być temu poświęcona temu tematowi. Myślę, że kiedyś może porozmawiamy.
Ja tylko mam
bardzo
pytanie.
Proszę, dosłownie króciutko, pani poseł, musimy przejść do kolejnego tematu.
Ja tylko pytanie do panów posłów jako koalicji rządzącej. Tak naprawdę 2 lata minęło od wyborów, kiedy sprawujecie władzę państwo. Dlaczego te sprawy, o których pan premier mówił w expose swoim, bardzo go pozytywnie wtedy odbieraliśmy wszyscy, że pójdzie ta reforma, dlaczego przez 2 lata tak naprawdę te sprawy nie zostały podjęte? I dopiero dzisiaj odkrywamy jak gdyby na nowo ten problem, że trzeba zrobić reformę finansów. Trudna sprawa, zgadzam się tutaj z panami, mamy wiedzę wszyscy, jak tu siedzimy, że to wymaga ogromnego wysiłku i przedsięwzięć. Ale dzisiaj to nie jest nowa rzecz, to jest powtórzone to, co było i pytanie, dlaczego nie potrafimy razem, wspólnie, nawet dogadując się z opozycją.
W połowie kadencji pójść na takie...
Dlaczego? A ile razy ale jeszcze do końca to powtórzycie, panowie?
Ale ja już odpowiedziałem. Emerytury pomostowe uchwaliliśmy coś, czego...
To bardzo krótko, panie pośle.
A jesteśmy w trzecim roku rządzenia i to, co premier zapowiedział, realizujemy właśnie. Tu nie ma niekonsekwencji.
No bo jeszcze mam tutaj kilka tematów.
Ale każdy temat, który zgłasza teraz jako nowy.
Ale mówił, że w ciągu 4 lat, a mamy 3 rok.
No dobrze, ale 3 rok w ciągu 4 zobaczymy, co zrobimy. No właśnie. Co zrobicie do końca roku.
Pani poseł, i będzie bardzo trudno, bo PSL będzie na pewno miał inne stanowisko prywatyzacji.
Dlatego pytam.
Co do KRUS-u.
Tak łatwo nie pójdzie, na pewno łatwo nie pójdzie.
Ale trzeba wydyskutować.
Lekko nie mamy. Jesteśmy w koalicji z PSL-em.
Tak? Ale poprzednia koalicja też była trudna.
No. Kolejna... Była trudna, ale przedsiębiorcom obniżyliśmy jednorazowo podatki o 9 punktów procentowych. Przedsiębiorcy polscy odżyli, ruszyli i teraz to, że nie ma kryzysu takiego, to my głównie zawdzięczamy polskim przedsiębiorcom.
A propos humoreski, słyszałam taką anegdotę,
tak, że,
notę,
że
Polska taki kraj, w którym nawet kryzys nie wyszedł.
No, przepraszam, nie słyszeliśmy.
Humoreskie słyszałam taką, że Polska to taki kraj, w którym nawet kryzys nie wyszedł.
Czyli to jest pocieszające, potrafimy się sami z siebie śmiać.
Ale wróćmy do bardziej tematu poważnego. Początek miesiąca przyniósł niestety kolejne samobójstwo w polskich więzieniach. Artur Zierajewski, prawdopodobnie zamieszany w sprawę śmierci generała Papały, popełnił samobójstwo. To kolejne, właśnie to kolejny taki przypadek. No, nie wiem, przypadek, czy jednak te polskie więzienia nie są zbyt szczelne, nie są zbyt dobrze dozorowane, że do takich historii dochodzi. Może zacznie pan poseł Mroczek, bo jest wszak prawnikiem.
Bardzo proszę. Ja myślę, że nie ma takiego systemu penitencjarnego, takiego systemu więziennictwa, który byłby w stanie nie dopuścić do aktów samookaleczenia czy samobójstw. To po prostu jest niemożliwe. Jeżeli chodzi o samobójstwa związane z zabójstwem Krzysztofa Olewnika, to były tematy niezwykle bulwersujące i układały się w jakiś ciąg, co rodziło przynajmniej wątpliwości, czy nie jest to jakiś plan, prawda, czy tak naprawdę nie mamy do czynienia, czy akurat nie mamy tam do czynienia z morderstwami, a nie samobójstwami. to między innymi przecież ta komisja śledcza będzie się tym tematem zajmować. Natomiast ostatnia sprawa tego Zirajewskiego, który też był niezwykle ważnym świadkiem z punktu widzenia akurat śledztwa w sprawie zabójstwa generała Papałę, komendanta głównego policji przypominał, to znaczy to jest też z punktu widzenia, znaczy trudno sobie wyobrazić większe uderzenie w państwo, jakiekolwiek państwo, niż zamordowanie szefa policji tego państwa. Wszystkie służby w tym państwie muszą wtedy dokonać maksymalnej pracy tak, żeby tę sprawę wyjaśnić, bo w przeciwnym razie w ogóle siła i skuteczność tego państwa stoi pod znakiem zapytania. I ta sprawa jest oczywiście ważna, ale po pierwszych relacjach dziennikarskich, pierwszych hipotezach, w których zakładano, że znowu, powiedzmy, dziurawy polski system więziennictwa dopuścił do samobójstwa, może ktoś nam pomógł. W tej chwili wiemy już sporo więcej i te emocje w dużej mierze opadły. Są różne hipotezy, najbardziej prawdopodobna z tego, co ostatnio słyszeliśmy, jest taka, że był to jednak plan wydostania się z więzienia, jakiejś ucieczki zaplanowane przez tego więźnia, który najpierw chciał się dostać i dostał się, tylko że tam zmarł, do systemu służby zdrowia więziennej. Po prostu chyba przedobrzył z lekarstwami, ale układa się na to. Jest bardzo poważna hipoteza polegająca na tym, że była to próba ucieczki z więzienia, więc nie obarczałbym polskiego systemu więziennictwa, w szczególności funkcjonariuszy, na tym etapie śledztwa odpowiedzialność za to zdarzenie. A skończyć chciałbym tym, od czego zacząłem, że tak naprawdę są pewne zdarzenia, jeżeli wynikają z woli samego więźnia, który chce się targnąć na swoje zdrowie bądź życie, to bardzo trudno nawet przy systemie największego monitoringu. Człowiek jest tylko człowiekiem i ci... Ja oczywiście nie chcę tego usprawiedliwiać i lekceważyć, tylko mówię, żebyśmy też nie stawiali poprzeczki wymagań w stosunku do systemu więziennictwa w Polsce i funkcjonariuszy pracujących w tym systemie tak, że jeżeli pojawi się na te 100 tysięcy skazanych, ponad 100 tysięcy więźniów samobójstwo, to że oni są bezwzględnie winni, bo przecież, jak powiedziałem, no nie oni prowokują tego więźnia do samobójstwa. Czym innym są te przypadki jeszcze do tej pory niewyjaśnione w oficjalnych raportach samobójstw w przypadku Krzysztofa Olewnika.
Dziękuję bardzo, pani posłanka.
To jest, myślę, bardzo poważny problem w polskim systemie więziennictwa, który na pewno władze będą musiały sukcesywnie rozstrzygać i być konsekwentne w doprowadzeniu do w miarę optymalnej sytuacji, żeby do takich zdarzeń nie dochodziło. Przecież minister Ćwiąkalski został zdymisjonowany przez pana premiera po samobójczej śmierci jednego z więźniów w sprawie przecież Krzysztofa Olewnika. Myślę, że ciąg tych zdarzeń, bo tam akurat w tym jednym procesie chyba trzy samobójstwa.
To było trzecie samobójstwo.
To było, tak, trzecie. Teraz to zdarzenie z ostatnich.
Na którym Zirajewskim.
Tak. Ja myślę, że ten problem zdecydowanie pokazuje, że są niedociągnięcia, że są nieprawidłowości, które pozwalają być może, oczywiście nie da się uniknąć czy przewidzieć każdej sytuacji, ale jest trzeba poszukiwać takie rozwiązania, które będą eliminowały. Przecież to jest i tak, że prasa, media sygnalizowały, że więźniowie dostają grypsy, że dostają informacje w różny sposób. Ktoś to przekazuje, ktoś to osobom odosobnionym, będącym w zakładzie karnym, dostarcza takich informacji. Są powody, które nakazują nam szerzej patrzeć na ten problem, niż tylko fakt, że on sam tak sobie to samobójstwo chciał popełnić. Myślę, że trzeba zdecydowanie oddzielić politykę od wymiaru sprawiedliwości wszelkimi metodami. Pierwsza ta decyzja, myśmy jeszcze jako Sojusz Lewicy Demokratycznej podejmowali próbę. Teraz zostało to wspólnie dokonane, żeby oddzielić funkcję prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Być może to ten fakt pozwoli na to, żeby odpolityczniać tam, gdzie jest to możliwe, te dwie role i usprawniać system wymiaru sprawiedliwości, w tym więziennictwa.
No i poseł Parkowski.
Myślę, że tutaj trzeba rozróżnić dwie rzeczy, gdzie rzeczywiście niektórzy więźniowie chcą się targnąć na życie i sami tutaj prowokują i prowadzą do tego. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to, co mówiła pani poseł, że ta polityka i te naciski i być może wręcz inwigilowanie, grypsy w różnego rodzaju, jeżeli są naciski szczególnie ważnych świadków, to oni może psychicznie nawet nie wytrzymują w różny sposób i albo się targną na życie, albo ktoś im pomaga. Mamy sprawę przecież świadków z tej zabójstwa Olewnika, czy Zirajewskiego, czy innych. W przypadku Olewnika to wiceminister Cichosz bodajże z PSL-u wtedy zapłacił głową bez żadnych konsultacji, został odwołany z koalicjantem, czyli z nami. I jak się okazuje, potem następne zabójstwa były. Myślę, że krokiem takim do przodu rzeczywiście jest to oddzielenie prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości i to idzie w jakimś dobrym kierunku, ale też były takie różne sytuacje, to co powiedziałem wcześniej, że ktoś robił jakieś przecieki i były w jakiś sposób tutaj naciski na tych więźniów i zazwyczaj targnęli się na życie ci, którzy byli ważnymi świadkami. I tutaj wymaga to uszczelnienia i poprawy, jeżeli chodzi o więziennictwo i to jest zadanie przede wszystkim przez Ministerstwo Sprawiedliwości, bo to ono musi taki program przedstawić.
No w tym temacie Państwo jesteście niemal zgodni co do działań, jakie powinny być podjęte. Proszę Państwa, kolejny temat. Zima dokucza nam w dalszym ciągu bardzo mocno, no ale Polska stara się walczyć tą zimą w różny sposób. Państwa ocena, czy no, potrafimy te skutki złagodzić w miarę dobrze i czy wszystkie służby, które odpowiedzialne są na przykład za stan dróg i wszelkiego rodzaju odśnieżania, i przeciwdziałania skutkom zimy działają odpowiednio? Czy trzeba jednak coś tutaj jeszcze wyraźnie zmienić? Tak króciutko, proszę
bardzo. Mamy problem największy, w moim przekonaniu, nie z drogami, tylko z systemem energetycznym. I tutaj widać jednak niestety lata zaniedbań inwestycyjnych. I to jest poważny problem. Tego się nie da rozwiązać prosto, dlatego że operatorzy energetyczni od wielu lat chcą finansować niezbędne inwestycje w infrastrukturę, znaczy wymianę starych linii słupów.
Bo do tego to się sprowadza głównie.
Tak jest. Przede wszystkim przez podwyżkę cen energii. Ostatnie rządy, nie tylko Platformy i PSL-u, no, nie dopuszczają do tego poprzez system regulacji cen, który w naszym państwie obowiązuje. Nie ma zgody na radykalne podwyżki cen energii, ale najkrócej mówiąc, po doświadczeniach tej zimy musimy znaleźć sposób sfinansowania niezbędnych inwestycji w energetyce, bo to jest o wiele większy problem niż nieprzejezdność kilkugodzinna albo jednodniowa jakiejś drogi lokalnej, gminnej czy nawet powiatowej, bo krajowe i wojewódzkie powiedzmy były z całą pewnością przejezdne. Zresztą ja dobrze oceniam działanie w tym zakresie drogowców. Natomiast to, co się stało w energetyce, oczywiście to ja nie chcę powiedzieć, bo nie może powstać takie wrażenie, że tylko przestarzały system energetyczny, bo wszyscy się dowiedzieliśmy, że na jednym metrze na południu Polski, w Małopolsce, na jednym metrze linii napowietrznej było 18 kg lodu.
I tam jest sprywatyzowana część.
Tak, ale chodzi o to, że tam nawet nowe linie, nawet powymieniane linie po kilku dniach znowu były zrywane, ale w większości jednak w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że przestarzały system energetyczny będzie w tej chwili największym problemem dla normalnego życia Polaków i to nie tylko w przypadku jakichś srogich zim, tak jak ta, tylko w przypadku innych jakichś nawałnic, prawda, typu jakieś wichury i tak dalej. I ten system energetyczny musimy na pewno zmienić.
Państwa podoba się walka polskich służb z zimą?
Myślę, że drogi krajowe, jeśli chodzi o ich przejezdność, one są w dobrym stanie utrzymane i to trzeba przyznać.
Te główne,
mimo że ta zima jest bardzo
albo
mróz,
albo śnieg. I znów śnieg, i znów mróz.
Tak, i teraz zapowiedzi kolejnych prognoz też są takie właśnie niepocieszające, bo będą i opady, ale będą także bardzo silne mrozy. Dzisiaj tam nawet gdzieś czytam na którymś z portali, że to poniżej minus 20 stopni. To też brzmi bardzo groźnie, bowiem tak, tego śniegu jest ogromnie dużo.
Tak, nie wiadomo, co z nim robić, prawda? To są kolejne koszty.
To są tak duże koszty, że w większości miast i przy ulicach tworzą się duże tego
pryzmy.
Takie pryzmy. No i nie można wywieźć, bo burmistrzowie, pytam kilku, mówią, że nie są w stanie sfinansować i nadążyć z wywożeniem tego śniegu. No ważne, że wszystkie drogi starają się utrzymać w przejezdności. I myślę, że to jest taka lekcja, ta zima to jest straszna lekcja dla nas wszystkich, żeby także dbać o dojazdowe drogi do wsi, do małych miejscowości, bo zdarzają się sytuacje dramatyczne, że są odcięte od świata, że nie może dojechać karetka pogotowia, że traktorem kobietę do porodu ktoś dowoził, bo nie ma przejezdności, więc tutaj musimy być bardzo czujni, a generalnie...
No i oczywiście problem tutaj u nas w Bugu, prawda, tego co się...
Kolejna sprawa. Pan posłyszy w tej sprawie? Ale to bardzo krótko, bo jeszcze jeden temat króciutko chciałbym mówić, bo zasygnalizowałem wcześniej.
Myślę, że tutaj rzeczywiście ta zima nam płata figla i to chyba po 79 roku
to jest
najtrudniejsza zima. I tutaj śniegi i mrozy są, które przyczyniają się do tego, że tak rzeczywiście, szczególnie w Małopolsce, tam były ogromne problemy. Ja chcę zwrócić uwagę jeszcze na system energetyczny, to co mówił pan poseł Mroczek. I tutaj musi być wsparcie finansowe też państwa czy organizacyjne, ale też jest problem tego rodzaju, że zazwyczaj w tych miejscach, gdzie sieci zostały sprywatyzowane, tam występowały największe problemy. Następny problem to jest problem PKP. Ogromne opóźnienia, gdzie PKP...
No to też z energią się wiąże.
Z energią się wiąże. I tutaj inwestycje, jeszcze raz inwestycje, tylko w przypadku sprywatyzowanych. Nie wiem tutaj, jak mamy rządowe środki przekazywać i po co. No absolutnie. I teraz jak namówić do tych inwestycji? Ja wiem, gdzie tutaj spółki Stoen czy inne przejęły z kapitałem niemieckim czy innym kapitałem, tam też jest bardzo
trudno. I nie inwestują.
I w ogóle nie inwestują, tylko odciągają
pracę. Kolejny problem.
Mamy przykład taki z telekomunikacją, gdzie przejął operator i też nie inwestuje. Odcinków. Także ja myślę, że oprócz tych dużych miast, to rzeczywiście są ważne drogi do małych miejscowości. Drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne. Drogi krajowe zazwyczaj w czarnej najwierzchni. Tutaj zarządy dróg starają się utrzymać. Gorzej jest z małymi miejscowościami. Ale powoli też myślę, że samorządy lokalne sobie z tym radzą.
A propos inwestycji, proszę Państwa, na koniec troszeczkę taki wstydliwy temat dla naszego państwa. Otóż kolejna awaria samolotu rządowego. Polscy ratownicy wracający z Haiti. No nie mogli przyjechać na czas, bo coś tam się popsuło w samolocie rządowym. Problem od wielu lat, nierozwiązany.
10 nie lat, wiem. Powiedzmy.
No właśnie, samoloty przestarzałe. Pamiętające jeszcze jakie czasy. No, coś z tym tematem trzeba zrobić. No wstyd, żeby...
Wielki wstyd,
prawda?
Panie redaktorze, samoloty mimo że myśli radzieckiej, bardzo dobre parametry.
No ale przyją się.
Tak, bo stare strasznie. Gdyby te samoloty były o 30 lat młodsze, to byśmy się cieszyli, bo to jest samolot o bardzo dobrych parametrach. Miałem okazję lecieć tym samolotem do Afganistanu z ministrem...
Ja do Kazachstanu leciał też.
Natomiast temat jest w zasadzie rozstrzygnięty. To znaczy, będziemy mieli leasingowane samoloty.
Specjaliści na ten temat różnie wypowiadają, że powinniśmy kupić, a nie leasingować i tak dalej.
Ale jest wreszcie krok, tak? Czyli jak o tym rozmawiamy, to mówimy, będzie postęp, bo będą wyleasingowane od naszego krajowego przewoźnika lotu brazylijskie samoloty. Embraery. Więc
czy będą w stanie bez tankowania pokonać...
No, to jest problem, mają krótki zasięg. Tak.
Nie, to nie są samoloty typu Tupolew, ale Tupolewem też się wszędzie w każde miejsce na kuli ziemskiej nie doleci.
Przez ocean do Ameryki.
Najkrócej mówiąc, nie jest to rozwiązanie docelowe. ale mam, ale już nie tylko nadzieję, tylko pewność, że w niedługim czasie nie będziemy już słyszeć komunikatów o tym, że w kolejnym miejscu rządowy samolot ma usterki i nie może wystartować.
Ale jest to półśrodek, oczywiście.
Bo i
to
kuriozum takie... było, zaraz, kiedy prezydent leciał do... W Ulaanbaatar musiał się zatrzymać, do Japonii, Ulaanbaatar i
Mongolia nam pomagała. Całym szacunkiem dla Mongolii.
Ja myślę, że ten krok rządu w kierunku wylizynkowania samolotów jest takim półśrodkiem. Moje zdanie,
trzeba zakupić porządne samoloty
i raz na wiele lat rozwiązać problem, bo co chwilę, oprócz tego, że właśnie przykład, o którym panowie przed chwilą mówiliście, ale teraz też z ratownikami z Haiti, ten samolot, który
ten sam samolot.
Więc to jest coś, czego powinniśmy się jako naród wstydzić, ale rząd się przede wszystkim musi też wstydzić, że nie weźmie porządnie, nie załatwi tego problemu raz na lata.
Ale panie redaktorze...
Myślę, że kraj 39-milionowy stać na kupienie co najmniej dwóch, trzech samolotów, dobrych maszyn i żeby oszczędzić tego wstydu, to raz, a nie tylko samoloty, ale myślę, że kilka też śmigłowców, które by były sprawne. Przecież przyjeżdżają do nas różnego rodzaju delegacje, które muszą też po kraju się poruszać. Dzisiaj te drogi u nas są różne jeszcze, często zakorkowane.
Ale samolotem szybciej
to po prostu. Dlatego mówię, no potrzebne są samoloty i wreszcie no warto podjąć jakąś męską decyzję i nie patrzeć, bo no często może ludziom się nie podoba, powiedzą, że urzędnicy znów sobie kupili samoloty, ale te samoloty chyba to właśnie było głównym powodem.
O tym chciałem powiedzieć, że nie ma co prawda między nami posła PiS-u, ale jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego te samoloty nie były kupione przez rząd SLD jeszcze. Przecież pamiętamy wypadek premiera Millera. Tak?
No to już przed końcówką.
Ale dlaczego nie były kupione? No bo każdy rząd się bał, że opozycja go zaatakuje, że kupuje dla siebie samoloty. I dopiero w
to... 10 lat były młodsze jeszcze te właśnie.
Nie, tylko chcę powiedzieć, że świetnie, że już w tej chwili nie ma w Polsce żadnej partii i środowiska, które negowałoby ten problem. I wszyscy już dojrzeliśmy do tego, że niezależnie od tego, jaki jest rząd, kto jest prezydentem, to trzeba to kupić.
Najmniej te dwa samoloty dobre muszą być.
I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Porozmawiajmy jak ludzie. Przypomnę, że rozmawialiśmy na tematy polityczno-społeczne w miesiącu styczniu w naszym kraju. A gośćmi audycji byli pan Krzysztof Wawrzyniec-Borkowski z PSL-u.
Dziękuję bardzo.
Pan Czesław Mroczek, poseł PO.
Dziękuję
i pan
bardzo.
Pan Czesław Przątka, posłanka SLD. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, dobrej nocy.
Ja także dziękuję państwu. No i zapraszam na kolejne wydanie audycji za tydzień. A z panami posłami, panią posłanką, prawdopodobnie spotkamy się za miesiąc. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Rozmawiajmy jak ludzie. O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia-lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słonowicza 17.